Komentarze Radia Gdańsk.
Zbliża się 9:09. Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj razem ze mną komentować bieżące wydarzenia będą redaktor Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam Państwa.
I redaktor Artur Cejrowski, portale Stefczyk Info i w polityce.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panowie, zaczynamy od rzeczy ważnej. Jutro odbędzie się w Warszawie konferencja prasowa prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, a na tej konferencji mają zostać zaprezentowane wyniki prac prezesa Obajtka i ludzi związanych z PKN Orlen dotyczących umowy sprzedaży aktywów Lotosu wskazanych przez Komisję Europejską. I już oczywiście słyszymy głosy krytyki ze strony opozycji, a wczoraj w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa trzech polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, czyli Tadeusza Aziewicza, Agnieszki Pomaski i Janusza Lewandowskiego. Janusz Lewandowski krytykował to, w jaki sposób Orlen przejmuje Lotos. Marek Formela, jak pan to skomentuje?
No, polityka to spektakl, który nie wymaga wysiłku. Nawet ogłupianie jest wystawiane z powagą. Politycy Platformy, Janusz Lewandowski, a też na Twitterze lider jego partii, Donald Tusk, próbują powiedzieć Polakom, że majtki można wkładać przez głowę.
Aż tak?
Jeżeli się zerknie na wypowiedzi Donalda Tuska z roku 2011, z marca, to ówczesny przewodniczący, prezes Rady Ministrów, przewodniczący były KLD, mówił, że nie ma żadnych przesłanek ideologicznych, żeby nie sprzedawać rafinerii Rosjanom. Nadto zapewnił, że wspólnie z prezesem ówczesnym Grupy Lotos Pawłem Olechnowiczem dopilnują, aby przy tym procesie nie popełnić żadnego błędu. Więc to, co było realne i było na sztandarze tamtego rządu i tamtego środowiska podwórkowych gdańskich liberałów, po 10 latach, kiedy ta grupa polityków utraciła zaufanie Polaków, jest niedopuszczalne. I Janusz Lewandowski rok temu powiedział, że to jest działanie, które jest beznadziejne, wymierzone, gdyby chodziło o Rosję dokładnie, i że podejmują się tego działania ludzie, którzy mają nieczyste sumienie. No i w tej sprawie nawet Platforma chciała powołać jakąś komisję śledczą, więc być może pierwszym elementem będzie ustalenie stanu sumienia Donalda Tuska z roku 2011 i odniesienie tego do stanu sumienia Janusza Lewandowskiego. Janusz Lewandowski, protestujący przeciwko budowie dużego polskiego koncernu multienergetycznego, zamierzenia, które nijak ma się do jego aksjologii gospodarczej, z którą przez lata zapoznawał Polaków w sposób brutalny.
Jeden z ojców dzikiej reprywatyzacji.
Tak. No, lista fabryk, przedsiębiorstw, które zniknęły albo które zostały sprzedane, a następnie zniknęły, jest swoistym pochodem polskiej klęski gospodarczej.
To pytanie do Artura Cejrowskiego, bo przecież to, że PKN Orlen po fuzji z Lotosem musi oddać część swoich aktywów, to była decyzja Komisji Europejskiej. Czy o tym politycy opozycji zapomnieli, czy po prostu nie chcą o tym pamiętać, Artur Cejrowski?
Oczywiście, że nie zapomnieli, oczywiście, że o tym wiedzą i myślę, że nasi słuchacze zasługują na szacunek i na to, żebyśmy powiedzieli wprost, że chodzi tutaj tylko i wyłącznie o synekury, które wciąż gdzieś w przestrzeni polityczno-gospodarczej funkcjonują. Ta firma, o której mówimy, cały czas żywi i karmi część polityków i ludzi związanych z politykami Platformy Obywatelskiej. I oni obawiają się, że poprzez pewnego rodzaju przekształcenia gospodarcze...
Jak polska wieś kiedyś.
Otóż i to, redaktorze. No i de facto walczą o swoje, walczą o to, żeby tych synekur nie potracić. A redaktor Formela był łaskaw powiedzieć o fabrykach i miejscach, instytucjach przekształcanych przez byłego ministra przekształceń własnościowych, pana Janusza Lewandowskiego. No, ten człowiek jest symbolem tak naprawdę wyprzedaży polskiego majątku narodowego. To myślę, że warto mimo wszystko część z tych zakładów, które my oddaliśmy de facto za bezcen.
Także w naszym regionie.
To były takie miejsca jak Wedel, jak Stocznia Gdańska, jak choćby zakłady celulozowo-papiernicze w Kwidzynie, jak warszawski Polkolor, czy krakowskie Krakchemia i Techma. To były wszystko miejsca, które w latach 90. zostały wyprzedane za bezcen, a twarzą no, niestety i współsprawcą tej wyprzedaży był właśnie pan Janusz Lewandowski. W wielu sprawach dotyczących tych przekształceń własnościowych toczyły się później postępowania sądowe. Pan Lewandowski próbował unikać odpowiedzialności, zasłaniał się immunitetem. W wielu miejscach nie poniósł żadnej de facto odpowiedzialności za to, że polski majątek został oddany nowemu właścicielowi za niewspółmierną do wartości tych fabryk i tych miejsc cenę. No i dziś ma czelność wychodzić przed szereg i udawać obrońcę Lotosu. Przed czym? No, przed Komisją Europejską? Przecież to, co się aktualnie dzieje z Lotosem, wynika de facto z warunków, które na tę transakcję narzuciła Komisja Europejska. No i jeżeli dzisiaj przeszkadzają Donaldowi Tuskowi czy panu Lewandowskiemu takie firmy jak węgierski MOL, a jeszcze kilka lat temu nie przeszkadzało im mówili wprost, żeby oddać, że nie widzą przeszkód, żeby oddać Lotos Rosjanom, no to ewidentnie mamy do czynienia z jakimś kolejnym przeszkadzaniem hipokryzji.
Tamta wypowiedź Donalda Tuska wymaga dzisiaj zadania pytania o to, jaki rodzaj, przy jakim procesie prywatyzacyjnym miał być popełniony ten błąd, bo z tej wypowiedzi, gdyby dokonać analizy semantycznej, wynika, że jakieś działania natury prywatyzacyjnej jego gabinet podejmował i nadzór nad tymi działaniami Donald Tusk obwieścił osobiście w Gdańsku, więc jest jakaś zagadka w tym jego ówczesnym oświadczeniu. No i jeżeli chodzi o w ogóle sytuację na rynku energetycznym w Europie, to przecież zapewne Janusz Lewandowski, który był pracownikiem Komisji Europejskiej, komisarzem, biedy tam nie klepał, bo no. Polska składkę płaciła nierówno i na pensje, wynagrodzenia, a także na odprawę, którą do dzisiaj pobiera jako szczepionkę antykorupcyjną, tych pieniędzy wystarczyło. To doskonale powinien wiedzieć, że w Europie jest wiele dużych koncernów energetycznych, multienergetycznych, kontrolowanych przez skarby, przez rządy, przez państwo. I to jest w wielu gospodarkach pewien element stabilizujący suwerenność tych krajów. No, Polska pod rządami koalicji prawicowej, pod z nowym zarządem PKN Orlen, z nową grupą menedżerów, która nie wywodzi się ze środowiska doradcy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z korzeniami w KLD, okazuje się, że można na gospodarkę spojrzeć inaczej niż tylko przez pryzmat prymitywnej, bezwzględnej gry rynkowej i opowiadanie ludziom, że jest ciepła woda w kranie, tylko gdzie ta ciepła woda w kranie miałaby spływać, jeżeli nie zabiera się miskę. Tak?
No, prezes Obajtek od lat mówi o tym, że taki duży koncern energetyczny w Polsce jest niezbędny, żeby rywalizować z tymi innymi koncernami na Zachodzie, a zresztą widać to teraz chociażby w sytuacji takiej bieżącej, w sytuacji naszych kieszeni, kiedy Orlen po połączeniu z PGNiG i po połączeniu z Lotosem jest firmą na tyle mocną, że można pozwolić sobie na obniżkę akcyzy za paliwo, więc Polacy płacą mniej. Panowie, to zmieniając temat, ta konferencja oczywiście będzie jutro i będziemy ją relacjonować na naszej antenie, ale zmieniając temat, Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, pojechał do papieża Franciszka, gdzie spotkał się z nim na audiencji. Oczywiście rozmawiali na tematy międzynarodowe, ale pewnie też zostały poruszone sprawy polskie. Czego tak naprawdę szukał Tomasz Grodzki w Watykanie? Artur Cejrowski.
Cóż, no to jest kolejna sprawa, która tak naprawdę obrazuje jakąś przeogromną hipokryzję Platformy Obywatelskiej. Przed chwilą mówiliśmy o tej hipokryzji w kwestiach gospodarczych, teraz widzimy, że ona także w takich kwestiach społeczno-obyczajowo-ideologicznych również jest trudna do zrozumienia, bo z jednej strony mamy przestrzeń polityczną, w której władze związane z Platformą Obywatelską mówią o opiłowywaniu katolików, to przypominamy cytat z posła Nitrasa, pozbywają się tak naprawdę rzeczy związanych z Kościołem katolickim i z chrześcijaństwem ze wszystkich miejsc, w których można, próbują tę walkę prowadzić, chociażby nawet z plakietami świątecznymi, które widzieliśmy we wszystkich miastach związanych z Platformą, które były pozbawione jakichkolwiek odniesień do chrześcijaństwa. Widzieliśmy, jak mocno to środowisko związane z Platformą było zaangażowane w walkę o dostęp do aborcji. No i de facto część środowiska, zadzie większość środowiska związanego z panem marszałkiem Senatu, z panem Grodzkim, nienawidzi Kościoła, zwalcza go w przestrzeni publicznej ze wszystkich możliwych sił, eliminuje symbole Bożego Narodzenia, eliminuje symbole związane z chrześcijaństwem ze wszystkich możliwych sytuacji. I z drugiej strony nagle marszałek Grodzki jedzie na audiencję do papieża i tam mówi o szacunku do prymasa tysiąclecia i do tego, no, co wiąże się z jego dziedzictwem. No, no to jest ogromna hipokryzja. Ja przyznam szczerze, nie mam...
Wzorcowa.
Nie mam wiedzy, czy osoby w otoczeniu papieża Franciszka robiły jakikolwiek research przed tym spotkaniem, bo to de facto jest trochę kompromitujące, że postać reprezentująca takie środowisko spotyka się z głową Kościoła.
Ale w tle mamy również sprawę immunitetu marszałka Grodzkiego. Platforma Obywatelska, koalicja się bronią przed tym, żeby ten immunitet marszałkowi odebrać. Marek Formel.
No przypomnę jeszcze krotochwilną wyprawę pani prezydent Dulkiewicz, która na placu Świętego Piotra wręczała przez barierki jakieś zaproszenie do Gdańska z okazji rocznicy wydarzeń sierpniowych papieżowi, więc z tego środowiska na różne sposoby prowadzą drogi. Nie wiem, wydaje mi się, że papież nie dojechał do Gdańska po tym niezwykle efektownym geście pani prezydent Dulkiewicz. Co do hipokryzji, to no nie jestem, chyba nie możemy być zdziwieni. Przewodniczący partii pana Grodzkiego i pana Lewandowskiego i pani Pomaskiej, wybitnej konsultantki ekonomicznej w sprawach sektora paliwowego, raz się żegnał z Kościołem, a raz się witał z Kościołem. Raz mówił, że nie będzie jego rząd przed Kościołem nie będzie klęczał, a innym razem z okazji startu kampanii prezydenckiej brał po 28 latach ślub ze swoją żoną, która o nim samym we własnej książce pisała niezbyt pochlebnie, ujawniając różne tajemnice alkowy, niezbyt nawet, powiedziałbym, chrześcijańskie. Marszałek Grodzki to jest przypadek szczególny. To jest rodzaj pychy, która powoduje, że marszałek udaje, że jest politykiem, który ma pełną swobodę prowadzenia działań politycznych, także w imieniu polskiego parlamentu, bo Senat jest częścią polskiego parlamentu, a jednocześnie nie czuje się skrępowany zarzutami, które jego zastępca, wybitny polski prawnik Bogdan Borusewicz, przetrzymuje w szufladzie, uważając, że są zarzuty, czy też pismo prokuratury jest niekompletne. No, przygotowanie merytoryczne pana Bogdana Borusewicza do oceny wniosków prawnokarnych powinno być przedmiotem jakiejś dysertacji prawniczej.
No dobra, panowie, zostawmy politykę. Za tydzień, dokładnie 19 stycznia, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza ma ogłosić nazwisko nowego selekcjonera polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Dzisiaj cytowałem w Przeglądzie Prasy i zachęcam państwa do przeczytania felietonu mojego gościa Marka Formeli na portalu wbrzeże24.pl, gdzie pan redaktor rozprawił się z kandydatami na stołek selekcjonera i zaproponował bardzo ciekawą postać Macieja Stolarczyka, czyli trenera polskiej reprezentacji U21, trenera reprezentacji, która pokonała ostatnio Niemców na ich terenie aż 4-0. Artur Cejrowski, czy pan redaktor ma może jakiegoś swojego kandydata na stanowisko polskiego trenera reprezentacji?
Myślę, że rzecz nie w kandydatach, rzecz jest w tym, żeby wybrać postać, która będzie odpowiadała nie tylko i wyłącznie nowemu prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale musimy mieć na uwadze to, że tego czasu, który nam pozostał, mamy bardzo niedużo, bo do pierwszego meczu, arcyważnego meczu z Rosją, zostały niecałe 2 miesiące. Ten mecz jest rozgrywany w marcu. Ten mecz będzie kluczowy w ocenie ostatnich kilku lat gry polskiej reprezentacji. I jeżeli mecz z Rosją przegramy, to znowu będziemy się zastanawiali...
To nie będzie drugiego meczu.
No właśnie, to znowu będziemy się zastanawiali nad tym, czy tego selekcjonera zwolnić, czy tego selekcjonera otrzymać, czy szukać kogoś innego. Więc tutaj musimy tego wyboru dokonać szybko i ja myślę, że ta giełda nazwisk, którą obserwujemy w mediach, tutaj poza wymienionym przez kolegów Maciejem Stolarczykiem, którego, o którym przyznam szczerze, jeszcze wcześniej nie słyszałem, żeby jakoś szczególnie wielką sympatią PZPN-u na tę chwilę się cieszył. Mówiliśmy o wielu nazwiskach z zagranicy. Myślę, że każdy bezrobotny trener na tę chwilę będzie gdzieś wysyłał swoje CV, czy otoczenie tego trenera będzie wysyłało CV do Cezarego Kuleszy i będzie szukało zatrudnienia w reprezentacji Polski. Natomiast kimkolwiek by ten trener, czy ten selekcjoner nie był, to jedno jest pewne. Czeka go arcytrudne zadanie i myślę tutaj nie tylko i wyłącznie o tym meczu z Rosją, czy dwóch meczu z Rosją. Nie, to będzie jeden mecz, przepraszam, jeden. Jeżeli wygramy, to później czeka nas mecz z zwycięzcą pojedynku chyba Czechów z...
Ze Szwecją.
Właśnie, więc no, arcytrudne zadanie, ale pytanie, czy szukamy trenera na jeden, selekcjonera na jeden mecz, czy na późniejsze eliminacje do Ligi Narodów, czy też do, miejmy nadzieję, na Mistrzostwa Świata.
To no tak, ale to chyba arcytrudne zadanie. Ale to chyba nie chodzi tylko i wyłącznie o nazwisko, ale też o odbudowanie trochę pozycji i wizerunku Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo przecież no, poważny związek nie pozwoliłby sobie na to, że nagle trener reprezentacji opuszcza nas i to w taki sposób, jak zrobił to trener Sousa, Marek.
No trener Sousa uwiódł prezesa Bońka albo prezes Boniek uwiódł prezesa Sousę. To nieistotne. I pracę trenerowi Sousie zapewnił trener Brzęczek, który co prawda jako trener nie był efektowny, ale drużyna grała efektywnie, więc graliśmy na mistrzostwach Europy. Ja uważam, że prezes Kulesza, który jest doświadczonym przedsiębiorcą z sukcesami w branży, której jak sądzę tak do końca dobrze nie znamy, ale która wymaga zwierzęcego instynktu, jak sądzę, żeby przetrwać i osiągnąć sukces.
No na Podlasiu się różne rzeczy robi.
Właśnie, no granica niedaleko też. W każdym razie myślę, że prezes Kulesza, nawiązując do tego, o czym redaktor Popek powiedział, przyjmuje te różne konkury zagranicznych, bezrobotnych trenerów, także po to, żeby pozycja Polskiego Związku Piłki Nożnej nieco się polepszyła. Przyła po blamażu z Sousą, który w sposób niezrozumiały nie miał żadnej klauzuli, bo jak trener Koeman odchodził, to musiała Barcelona zapłacić reprezentacji kilka milionów euro, bo taka była klauzula w jego kontrakcie. Mamy tak naprawdę, musimy dokonać trenera, który potrafi...
Nie wiem, redaktorze, jeżeli mogę tylko wejść w słowo, czy wizerunek panny na wydaniu polepsza to, że interesują się nią bezrobotni kawalerowie.
No to, czy to są trenerzy, którzy uczestniczą w rynku sportowym, pracują, ale nie mają żadnych sukcesów reprezentacyjnych. Mamy tak naprawdę 2 treningi albo 3. Możemy chwilę ze sobą pogadać, porozmawiać. Musimy się zmobilizować, musimy znaleźć kogoś, to z grupy piłkarzy, która się nie zmieni, zbuduje zespół, który podejmie wyzwanie na Łużnikach. I to właściwie jest jedyna stawka. Dlatego jest to i łatwe, i trudne.
A moim zdaniem powinien trenerem zostać Polak, bo Polacy z Rosją radzą sobie bardzo dobrze. Artur Cejrowski, portal Stefczyk Info i w polityce.pl. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego dla wszystkich.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże 24.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrego dnia.
Jarosław Popek, dziękuję państwu i do usłyszenia.
Komentarze Radia Gdańsk.